Poselstwa piąte, ósme i dwunaste łączy linia. Wszystkie w jakiś sposób wiążą się z ołtarzem kadzidlanym i kadzidłem, które unosi się do Boga. W poselstwie piątym ujrzeliśmy wizję złotego ołtarza kadzidlanego, który symbolizuje Chrystusa, orędownika. Ołtarz ten stanowi centrum Bożego zarządzania we wszechświecie. Modlitwy tu zanoszone rządzą wszechświatem w takim sensie, że umożliwiają zarządzającemu Chrystusowi zrealizowanie swojego zamysłu. W poselstwie ósmym ujrzeliśmy do pewnego stopnia związek między złotym ołtarzem kadzidlanym a srebrem zadośćuczynienia. Połową szekla, która składana była w ofierze podnoszenia przez tych, którzy nadawali się do służby wojskowej, podlegali spisowi wojskowemu. Modlitwa przy ołtarzu kadzidlanym służy poruszaniu się Boga. Ostatecznie zbiorowi orędownicy zdają sobie sprawę, że poruszanie się Boga wymaga walki z powodu oporu. Walka dokonuje się za pomocą armii, a armię tworzą ci, którzy osiągnęli duchowy wiek 20 lat. Teraz, bardzo krótko, chciałbym powiedzieć uspokajające słowo do młodych, podekscytowanych braci. Nie należycie do oddziałów specjalnych. Nie udawajcie się w podróż ewangelizacyjną podczas przerwy w szkoleniu, mając taką wizję. Osiągniecie duchowy wiek 20 lat, ale jeszcze wam trochę do niego brakuje. Będziecie mogli kiedyś złożyć w ofierze pół szekla srebra zadośćuczynienia. Macie już trochę srebra, ale nie jest to jeszcze pół szekla. Proszę zatem, miejcie to na względzie, gdy udacie się w podróż ewangelizacyjną, szczególnie do Europy. Niesiecie świadectwo Pana. Przybytek porusza się, wszystkie sprzęty z nim związane poruszają się. Proszę, zostawcie poważną walkę w powietrzu innym częściom ciała. Ale dołożyłbym następujące zdanie. Chociaż nie musicie uważać siebie za komandosów zrzucanych na terytorium wroga, potrzeba wam czegoś więcej niż tylko ducha istotowego. Proszę, zrozumcie, pojedziecie tam jako przedłużenie, kontynuacja dziejów apostolskich. Proszę, weźcie pod uwagę prawo do ekonomicznego ducha mocy. Załóżcie swój mundur i pójdźcie ogłaszać najwyższą Ewangelię. Teraz, gwoli wprowadzenia do poselstwa dwunastego, chciałbym zadać kolejne pytanie, którego zamysłem jest wprowadzić nas w ducha tego poselstwa. Poselstwo to może być poselstwem słodkim, aromatycznym, wyciszonym, pełnym pokoju. Myślałem, żeby porównać je do ostatniego etapu bardzo długiego lotu międzykontynentalnego Dreamlinerem. Właśnie przygotowaliśmy się do podejścia do lądowania i chcemy, żeby było ono miłe, spokojne, łagodne, żebyśmy opuścili szkolenie, mając więcej Chrystusa, niż kiedy mieliśmy go w poniedziałek po południu, gdy szkolenie się rozpoczynało, ale także opuścili je w pokoju i w przepływie życia. I jak zobaczymy w słowie kończącym, wiedząc, jak iść naprzód. Dwa pytania zatem są następujące. Co to znaczy kochać Boga? Nie mówię, co to znaczy kochać Pana Jezusa. Nic nie może zastąpić naszej miłości do Pana Jezusa. Ale Pan w Ewangelii Marka 12:30 zacytował Księgę Powtórzonego Prawa, pierwsze i największe przekazanie. Będziesz kochał Pana Boga swego. Co to znaczy kochać Boga jako Boga? I związane z nim drugie pytanie. W pewnym sensie to pytanie pierwsze zadane inaczej. Co charakteryzuje wewnętrzną istotę osoby, która kocha Boga? Gdy ktoś w wierze i w organicznej więzi z Chrystusem, w oparciu o odkupienie Chrystusa, Jego organiczne zbawienie, powstałby i powiedział: kocham Boga. Kocham Pana mojego Boga. Co charakteryzuje taką osobę w jej wnętrzu? Mogę powiedzieć jedynie tyle. To wszystko, co jest niezbędne na dzisiaj. Osobie, która kocha Boga, zależy na pragnieniu Jego serca i na wypełnieniu Bożego zamysłu. Miłość to nie jedynie sentyment nakierowany na Boga. Masz osobistą więź z tą wspaniałą, chwalebną, trójjedyną istotą, która jest samą miłością. I w Chrystusie, ucieleśnieniu i wyrazie boskiej miłości, po prostu mówisz Mu: kocham Cię. O Panie, mój Boże, kocham Cię. Co Bóg pragnie otrzymać od tych, których kocha i w których zrodził zdolność kochania, to ujrzeć tych, którym głęboko zależy na pragnieniu Bożego serca, na tym, co go zaspokoi, na tym, w czym będzie miał upodobanie. I którym zależy także na wypełnieniu Jego zamysłu. Następnie możemy zadać następujące pytanie, które poprowadzi bezpośrednio do dzisiejszego poselstwa. Czego Bóg pragnie? Co jednocześnie Go zaspokaja i realizuje Jego zarządzanie? Odpowiedzią na to jest jedno słowo. Kadzidło. Kadzidło. Szczególnie spalanie przez nas kadzidła na złotym ołtarzu kadzidlanym. Gdy unosi się ono do Boga, daje Mu radość, zaspokojenie i odpoczynek. Bóg, mówimy z szacunkiem, posiada zmysł powonienia, to unosząca się woń, a jednocześnie to unoszące się kadzidło przeprowadza Boże zarządzanie. Bóg pragnie, żeby spalane było kadzidło. Pozwólcie zatem, że na samym początku podam wam kilka wstępnych definicji. Czym jest spalanie kadzidła? To modlitwa, która wyraża Chrystusa w Jego słodyczy, płynąca z głębi naszej istoty. Coś zostało w nas wbudowane. I teraz z głębi nas zanosimy modlitwę, która wyraża Chrystusa w tej woni. Oto spalanie kadzidła. Możemy również powiedzieć, że nasza modlitwa zatem musi wyrażać słodycz Chrystusa. Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. W sposób piękny i słodki. Spalać kadzidło to modlić się w Chrystusie, który jest kadzidłem, z Chrystusem, który jest kadzidłem. To modlić się Chrystusem, który jest kadzidłem. Nasza modlitwa sama w sobie nie jest kadzidłem. Ale jeżeli doświadczamy składników kadzidła, jeśli nasze doświadczenie jest takie, że zostaliśmy rozbici na kawałki, starci i spaleni, wtedy Chrystus, który jest tym kadzidłem, zostanie dodany do naszej modlitwy, gdy się modlimy. I jako kadzidło, które unosi się do Boga, sprawi, że Bóg nas przyjmie, a nasza modlitwa stanie się skuteczna. Wiemy na podstawie Księgi Objawienia, 8 rozdziału, rozważaliśmy to chyba w środę, że gdy do modlitw dodane zostaje kadzidło, tron reaguje. Wiemy także na podstawie obrazu w Starym Testamencie, że gdy kapłani spalali kadzidło, woń unosiła się do Boga i zaspokajała pragnienie Jego serca. Unosił się do Boga słodki, wonny, zmartwychwstały i wyniesiony na niebiosa Chrystus. Na tym polega główna funkcja kapłanów. Kapłani, jeżeli sobie przypominacie, to osoby w Chrystusie, które są Jego powieleniem, są w pełni dla Boga, żyją na ziemi przez wzgląd na Boże interesy, którzy są w pełni otwarci na to, by zostać napełnionymi, przesyconymi, przepojonymi Bogiem, aż będzie On z nich wypływał. To osoby zespolone z Bogiem. A teraz możemy zdefiniować kapłanów jako osoby kadzidła. Są ludźmi kadzidła. I taka jest ich podstawowa funkcja. Spalajmy kadzidło modlitwy przed Panem. Brzemię tego poselstwa dotyczy jego drugiej części, treści punktów 3 i 4 rzymskiego oraz słowa na zakończenie. Zacznijmy zatem teraz czytać pierwsze dwa punkty. Pierwszy wyjaśnia ten wspaniały ruch, o którym właśnie śpiewaliśmy. Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem śpiewaliśmy ten hymn, numer 1116 w śpiewniku angielskim. Czyż nie było to słodkie? Olejek spływa, kadzidło się unosi. Na tym polega życie chrześcijańskie. Olejek to Chrystus dla nas. Kadzidło to Chrystus dla Boga. Święty olej namaszczenia symbolizuje Chrystusa, wszechzawierającego Ducha, który przychodzi do nas od Boga. Kadzidło zaś to symbol Chrystusa, który idzie od nas do Boga. To boski ruch w dwóch kierunkach. Przy okazji, czy zauważyliście, że każde z 12 poselstw całkowicie skupia się na Chrystusie? Mieliśmy studium krystalizujące Chrystusa w Księdze Wyjścia. Namaszczenie przynosi nam Boga w Chrystusie. Bóg chce właśnie teraz przyjść do Ciebie w Chrystusie, który jest namaszczeniem. Bóg zatem przychodzi do nas w Chrystusie i przez Chrystusa, żebyśmy mogli uczestniczyć w boskim pierwiastku. Tak więc nie tylko jesteśmy pomalowani, stajemy się farbą, stajemy się boskoludcy. Kadzidło to nasze pójście do Boga z Chrystusem i, zwróćcie uwagę, jako Chrystus. Gdy modlimy się w Jego imieniu, modlimy się jako Chrystus, w modlitwie, która przynosi Bogu radość. Tym, którzy kochają Boga, zależy na Jego radości, a Bóg naprawdę cieszy się kadzidłem, swoim Synem, przetworzonym i zwieńczonym w Jego ekonomii, unoszącym się do Niego z zespolonego ducha zbiorowego Chrystusa w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. Jakże to wspaniałe. Ruch ten ma wiele wspólnego z naszym chrześcijańskim doświadczeniem, czyli przychodzeniem Boga do nas w Chrystusie i naszym udawaniem się do Boga w Chrystusie i wraz z Nim. Chciałbym udzielić Wam zatem błogosławieństwa na rok 2016. Niech będzie on dla nas wszystkich rokiem przychodzenia i udawania się. Bóg w Chrystusie przychodzi, my w Chrystusie idziemy. Teraz, szczególnie dla tych, dla których cała ta kwestia kadzidła jest czymś zupełnie nowym, mamy część poświęconą składnikom. Po prostu ją przeczytam z wyjątkiem końcówki, gdzie potrzebne będzie odniesienie tego do nas, a szczególnie do pewnego bardzo pozytywnego grona drogich świętych, których przedstawię za kilka minut. Kadzidło składało się z pięciu składników. Trzy przyprawy symbolizują trójjedynego Boga w zmartwychwstaniu, a dodana czysta żywica olibanowa, czwarty kolejny składnik, obrazuje człowieczeństwo Chrystusa. Każda z trzech przypraw symbolizuje śmierć Chrystusa. Okej, te przyprawy to stakte, onycha i galbanum. Myślę, że gdyby jakiś brat i siostra mieli córki trojaczki, gdyby nadali jednej imię onycha, mogłoby to przejść. Nie wiem, czy chcielibyście nadać swojej córce imię stakte albo galbanum. Podejmuję ryzyko, nawet wychodząc z taką sugestią. Za rok możecie pokazać mi małą dziewczynkę. Oto nasza droga córeczka Galbanum. Wtedy będziemy się modlić o wypełnienie się jej imienia. Stakte, rodzaj mirry, żywica uzyskiwana z drzewa, symbolizuje słodycz śmierci zradzającego życia Chrystusa, symbolizowanego przez życie roślinne. Onycha, muszelka zwierzątka, które żyje na bagnach Morza Czerwonego, oznacza śmierć Chrystusa wraz z Jego odkupieńczym życiem, symbolizowanym przez życie zwierzęce. Galbanum, również żywica uzyskiwana z drzewa, symbolizuje potężną śmierć zradzającego życia Chrystusa. Druga przyprawa pochodzenia zwierzęcego symbolizuje to, że drugi w bóstwie został zabity, by dokonać odkupienia. Trzy przyprawy wskazują, że śmierć Chrystusa w Jego zradzającym życiu i odkupieńczym życiu pełni trzy funkcje. Zradza nas, synów Bożych, dokonuje odkupienia z upadku i odstrasza węża, diabła. Któregoś z poprzednich wieczorów powiedzieliśmy mu, żeby się zamknął. To było galbanum. Diabeł nie lubi zapachu galbanum, ale galbanum wzmacnia woń kadzidła. Czwarty składnik, żywica olibanowa, biała żywica, symbolizuje słodycz Chrystusowego zmartwychwstania. Trzy przyprawy i żywica olibanowa są zaprawione solą, co zwiększa ilość składników do pięciu. Pięć zaś to symbol odpowiedzialności. Żebyśmy mogli czegoś takiego doświadczać, potrzeba nam posolenia. W typologii sól oznacza uśmiercającą moc śmierci Chrystusa, a także jej moc zachowującą. W 9 rozdziale Ewangelii Marka, przeczytajcie ten fragment później, niektórzy spośród uczniów zganili kogoś za wypędzanie w imieniu Pana. Powiedzieli, nie rób tego, nie jesteś jednym z nas. Myśleli, że Pan udzieli im za to pochwały, zamiast tego posolił ich. Posolenie czterech składników kadzidła oznacza, że naszą modlitwę, wierzcie lub nie, naszą modlitwę musi posolić krzyż, żeby zabić w nas wszelką nieczystość i uprzedzenia. Byłem na wielu spotkaniach, dużych spotkaniach, takich jak nasze uczty. Nie wiem, kim jest ta droga siostra. Gdy mówię droga, naprawdę mam to na myśli. Jest drogą siostrą. Nigdy nie słyszałem świętego, mężczyzny czy kobiety, którzy modliliby się głośniej od niej. Mogłaby być gdziekolwiek na tej sali. Moglibyśmy mieć stół pański i słyszelibyście ją bez wysiłku. Słyszelibyście, jak naprawdę się modli. Potrzebuje trochę soli. Po prostu trochę soli do modlitwy, aby modlitwa wydzielała woń. Gdy powstajemy do modlitwy, albo gdy modlimy się szczególnie przy stole pańskim, wtedy właśnie powinno unosić się kadzidło. Każdy na spotkaniu powinien zostać tym zbudowany i otrzymać zasób, mieć świadomość, że modlitwa ta unosi się do Boga. Naszą modlitwę zatem musi posolić krzyż, żeby zabić w nas wszelką nieczystość i uprzedzenia. W świetle Księgi Wyjścia 30, 35-36 kadzidło należało posolić, zetrzeć i spalić. Starcie kadzidła i położenie go przed świadectwem w namiocie spotkania symbolizuje zmieszanie słodkiej śmierci Chrystusa z Jego wonnym zmartwychwstaniem oraz ofiarowanie Bogu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa na ołtarzu kadzidlanym, na którym opiera się wstawiennictwo Chrystusa i Jego członków. Punkt drugi wymaga szczególnej uwagi. Aby móc ofiarować Bogu Chrystusa jako kadzidło, miłą woń, musimy prawdziwie doświadczać Go wraz ze wszystkimi składnikami kadzidła. Przecinek, nie kropka. Potrzeba nam autentycznych doświadczeń Chrystusa we wszystkich naszych ludzkich sytuacjach. Doświadczenia te zaś należy posolić, zetrzeć i spalić. Doświadczenia Chrystusa. Jakkolwiek może to brzmieć tajemniczo, ale nie mam czasu na to, żeby to wyjaśnić. Po prostu ogłaszam fakt. Kieruję teraz słowo do prawdziwie poszukujących, kochających Chrystusa duchowych sióstr. Zależy im na Panu i są naprawdę głodne doświadczania Chrystusa. I wiele z nich posiada autentyczne doświadczenia Chrystusa. Ale o dziwo, czym więcej doświadczają one Chrystusa i składają o tym świadectwo lub wyrażają swoje doświadczenie Chrystusa na spotkaniach Kościoła, tym więcej powodują problemów, gdyż wychodzi z nich coś innego niż doświadczany Chrystus. Coś z ich ja, coś z naturalnego życia, coś z dziwactwa, coś z potencjalnie osobliwej duchowości. Najpierw zatem mamy doświadczenia. Potem możemy myśleć, ach, naprawdę mam coś do zaoferowania. I masz. Ale ostatecznie zdasz sobie sprawę, dzieje się coś jeszcze, co soli, ściera i spala te doświadczenia, upraszcza je. Wtedy jest to kadzidło, które można spalić, którym modlimy się do Boga. Okej. Dobrze sobie radzimy z czasem. Możemy się teraz skupić na części trzeciej i czwartej. Nie na każdym punkcie, ale na niektórych. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie kadzidło symbolizuje modlitwę. Rozwijam zatem definicję palenia kadzidła. Oznacza ono naszą modlitwę w zmartwychwstałym i wyniesionym na niebiosa Chrystusie oraz modlitwę z takim Chrystusem. Ukrzyżowany Chrystus jest przy ołtarzu z brązu. To tam zostają rozwiązane przez Chrystusa wszystkie problemy dzięki Jego wszechobejmującej śmierci. Przy ołtarzu kadzidlanym Chrystus przebywa w zmartwychwstaniu i we wniebowstąpieniu. Musimy Go zatem znać w doświadczeniu, w Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. A potem z głębin naszej istoty modlimy się, uwalniamy w swoich modlitwach coś z tego zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa. Na tym polega spalanie kadzidła. Spalanie kadzidła to modlenie się słowami Chrystusa z wnętrza, które są miłą wonią dla Boga. Kadzidło nie służy do tego, byśmy je wąchali. Bardziej dojrzali święci nie będą próbowali wąchać kadzidła, ale będą umieli rozróżnić, czy unosi się woń do Boga. Nie znam żadnego innego wewnętrznego odczucia w naszym związku z Panem, zarówno z Synem, jak i z Ojcem, które byłoby słodsze od tego, że coś unosi się do Boga z głębi istoty świętych, coś słodkiego, pięknego, wonnego, co tak zaspokaja Boga i czujemy, że Bóg się raduje. I wychodzisz po tym spotkaniu stołu Pańskiego w pełni zaspokojony, ponieważ trójjedyny Bóg został zaspokojony. Teraz podpunkty. Kadzidło odnosi się szczególnie do zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa wraz z całym Jego dziełem, owocami i wartością. Tym wszystkim, czym On jest, czego dokonał i co czyni. Nie tylko do tego, czego dokonał, ale do tego, co czyni. W Księdze Objawienia 5:8 czasze to modlitwy świętych. Kadzidło zaś, Chrystus dodany do tych modlitw. Kadzidło zatem to nie nasze modlitwy, ale naprawdę staje się nierozerwalnie związane z naszą modlitwą, gdyż sam Chrystus jest kadzidłem dodanym do naszej modlitwy. Tak więc, gdy się modlimy, wznosi się kadzidło i, powtarzam, to kadzidło zaspokaja pragnienie Bożego serca. To kadzidło wypełnia Boży zamysł, realizuje Boże zarządzanie. Jak cudownie jest zanosić taką modlitwę, gdzie modlimy się z głębin swej istoty. Gdy modlimy się z głębin istoty w miejscu świętym, modlitwa ta nie jest dzika, nie jest niepohamowana, nie jest niestosownie głośna. Nie ma w niej naturalnej siły, ale Duch jest silny i pełny Chrystusa. I droga siostra, która przez większość czasu może być cicha, modli się dwoma lub trzema zdaniami i w modlitwie tej wypowiada coś z Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. I jest to wonią dla Boga. Bóg czeka na to od tysięcy lat. Ograniczmy się jedynie do około 2000 lat wieku Kościoła. Ile wypowiadanych było modlitw, które nie były modlitwami? Ile było modlitw religijnych? Ile było modlitw, w których Bóg był pouczany? Ile było modlitw formalnych? Ile modlitw rutynowych? O, cierpliwość i wyrozumiałość naszego Boga! Lecz oby przyszedł czas, gdy coraz więcej we wszystkich kościołach miejscowych unosić się będzie kadzidło. C. W wersecie 8.3 kadzidło symbolizuje Chrystusa z całą Jego wartością dodaną do modlitw świętych, dzięki czemu Bóg może przyjąć te modlitwy ofiarowane na złotym ołtarzu. W Księdze Kapłańskiej, w rozdziale 16, w dzień zadośćuczynienia, tego jednego dnia w roku, arcykapłan wchodził do Świętego Świętych z krwią ofiary za grzech i miał także ze sobą kadzielnicę z dużą ilością kadzidła, żeby Bóg przyjął jego obecność w tym miejscu. Bóg przyjmuje wyłącznie Chrystusa. Coraz więcej zatem taki Chrystus dodaje siebie do naszych modlitw, aby w Nim i z Nim i przez Niego Bóg przyjął nasze modlitwy i były one skuteczne. Oczekujemy na kolejny rok, na to, że będziemy się uczyć i robić postępy. Czyż nie uważacie, że będziemy się uczyć i czynić postępy? Myślę, że święci na całej ziemi chcą się uczyć i czynić postępy. Modlitwa złożona z Chrystusa, kadzidła, to Chrystus wstępujący do Boga. To miła woń dla Boga. O, to słowo woń w tym kontekście bardzo mi się podoba. Miła woń. Chrystus. Punkt drugi podsumowuje to, o czym już do pewnego stopnia powiedziałem. Taka modlitwa równocześnie zaspokaja Boga miłą wonią i realizuje Bożą ekonomię, Boże zarządzanie równocześnie. Trzy. Dym z kadzidła wskazuje, że kadzidło się pali i wznosi do Boga z modlitwami świętych. Wynika z tego, że modlitwy świętych stają się skuteczne i że Bóg je przyjmuje. Może to być dla nas pomocne, jeżeli czasami samemu pomodlimy się: Panie, ucz mnie, trenuj, bym zanosił modlitwy, które przyjmiesz. Chcę po raz kolejny powtórzyć. Jestem tu jako ten, który się uczy, jako uczący się. Całe to szkolenie jest dla mnie nauką. Przygotowywanie poselstw, potrzeba ich wygłoszenia jest dla mnie nauką. Chciałbym nie zanosić już więcej modlitw, których Bóg nie chce słyszeć, które źle pachną, które kłopoczą świętych, które są dla Boga wykładami teologicznymi. Po prostu nauczyć się nie jak się modlić, ale nauczyć się modlić w ten sposób. Dym wskazuje, że modlitwy świętych są skuteczne, ponieważ dodany został do nich Chrystus, który jest kadzidłem. To nie modlitwy świętych, tylko kadzidło sprawia, że dym się wznosi. Nie musimy być zatem elokwentni. Jeżeli z urodzenia jesteś elokwentny, działa to na twoją niekorzyść, gdyż teraz Duch musi cię karcić i kruszyć twoją elokwencję, żebyś już jej więcej nie ufał. Po prostu mówisz coś ze swojego ducha, pod namaszczeniem, i zostaje do tego dodane kadzidło. Dym z kadzidła unosi się z modlitwami świętych do tronu Bożego. I przychodzi odpowiedź na modlitwę. Mamy tutaj częściową odpowiedź, nie pełną odpowiedź. Nie znam pełnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego na wiele modlitw odpowiedź nie przychodzi. Jest wiele przyczyn, ale jedną z nich jest brak kadzidła. Brak kadzidła. Teraz widzimy klucz. Co czyni nasze modlitwy tymi, na które może przyjść odpowiedź? To, że Bóg może je przyjąć. W pewnym sensie Pan jest ograniczony przez woń. Odpowiada, jak pokazuje to 8 rozdział Księgi Objawienia, odpowiada na modlitwę, ponieważ może ją przyjąć. Jakże Bóg mógłby nie odpowiedzieć na modlitwy, które pełne są woni Jego umiłowanego Syna w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu? 4. Kadzidło przedstawia w formie typu zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa, jedyną taką osobę, którą Bóg przyjmuje i która jest Mu miła. Dla Boga staje się On zatem miłą wonią. Nie wiem, dlaczego to sobie przypomniałem, ale może być w tym jakiś sens. W młodości, gdy często grałem albo próbowałem grać w tenisa, w pewnym miejscu było kilka kortów. Codziennie przychodził tam ojciec z synem. Syn wykazywał uzdolnienia w tym kierunku. I nieważne, co syn zrobił, ojciec nigdy nie był zadowolony, nigdy nie był usatysfakcjonowany. Zawsze go krytykował, zawsze go poniżał. Pewnego dnia syn tak się zezłościł, że rzucił rakietą. Nie w ojca, ale w siatkę. Współczułem mu w sercu. Ponieważ po ludzku rzecz biorąc, dzięki Pańskiemu miłosierdziu, mój ojciec taki nie był. I obawiałem się tego, jak wyglądało całe jego życie. Teraz jest starszą osobą, jak ja. Czy przez całe swoje życie starał się usilnie uczynić siebie godnym tego, żeby inni go przyjęli? Starał się coś zyskać, być kimś, czegoś dokonać, żeby inni go przyjęli? I możemy przenieść to niechcący, nieświadomie na nasze życie z Panem. Obiecujemy coś i myślimy, że jeżeli poświęcimy coś albo będziemy jakoś cierpieć, Bóg nas przyjmie. No, mam złą nowinę, która jest naprawdę dobrą nowiną i dobrą nowinę, która jest wspaniałą nowiną. Nie ma niczego, co moglibyśmy zrobić, ani czym moglibyśmy się stać, żeby Bóg mógł nas przyjąć. Bóg przyjmuje Chrystusa, więc radujmy się Nim. Napełniajmy się, przesycajmy, przepajajmy Chrystusem. Doświadczajmy Jego. Stawajmy się Nim. Módlmy się Nim. Składajmy Go w ofierze. On jest jedyną taką osobą. Pewnego dnia, kilka lat temu, odbyliśmy z żoną jedną z naszych boskich i mistycznych rozmów. Nie wiem, dlaczego to powiedziała, ale wiecie, powiedziała: nie sądzę, żeby Bóg mówił: jestem z ciebie dumny. Powiedział o swoim synu, że ma w nim upodobanie. Nie sądzę, żeby Bóg miał kiedykolwiek powiedzieć: o, jestem tak z ciebie dumny. Udałeś się do Europy w podróż ewangelizacyjną. Jestem tak z ciebie dumny. Ale czy nie byłoby to drogocenne? Czy nie poruszyłoby twego serca, gdyby Bóg powiedział, Bóg Ojciec powiedział, ponieważ pojechałeś tam w moim synu, pojechałeś jako mój syn, mam w tobie takie upodobanie. Jestem tak z ciebie zadowolony. Myślę, że niektórzy z nas w różnym stopniu potrzebują tego. Znajdujemy się pod prawem, że musimy się usilnie starać i stać się kimś, kogo Bóg przyjmie, wyrobić sobie pozycję. Nie możemy tego robić. Gdybyśmy żyli i 100 razy, nie będziemy w stanie tego osiągnąć. Syn Boży wypełnił wszystkie Boże wymagania. Umarł w miejsce nas i wypełnił Boże wymagania sprawiedliwości, świętości i chwały. Wszedł teraz w nas jako życie i łaska i wprowadził nas w Bożą nowotestamentową ekonomię, gdzie nie znajdujemy się pod prawem, ale pod łaską. To oznacza, że Bóg jest dla nas wszystkim. Daje nam wszystko, czyni wszystko dla nas, dzięki temu, że się Nim radujemy. Zacznijmy wszyscy widzieć, że Bóg przyjmuje Chrystusa i tylko Chrystusa. Uczmy się i zachęcajmy siebie nawzajem do uczenia się, modlenia się Chrystusem, mówienia Chrystusa, życia Chrystusa, bycia Chrystusem. Wtedy uniesie się ta woń, tak miła Bogu. Ponieważ kadzidło symbolizuje Chrystusa, spalać kadzidło znaczy modlić się Chrystusem. Używamy tego wyrażenia żyć Chrystusa. Myślę, że się do niego przyzwyczailiśmy. Żyć Chrystusa, modlić się Chrystusem. To dlatego na ołtarzu kadzidlanym, pamiętacie ten punkt? Musimy zostać zredukowani do popiołu. Nasze naturalne życie, nasza gorliwość, cokolwiek to jest, znaczy zero. Może się tu modlić tylko Chrystus. Tylko Chrystus jest tutaj modlitwą. Mamy modlić się w Jego imieniu. To oznacza, że odrzucamy wszystko to, czym jesteśmy i obieramy Chrystusa za naszą osobę. Jesteśmy jednym duchem z Nim w duchu ciała. I teraz modlimy się Chrystusem. Bóg pragnie tego, byśmy, gdy się modlimy, modlili się Chrystusem. Tak więc to, o czym mówiliśmy do tego miejsca, naprawdę nie jest czymś doktrynalnym. I chociaż dotyczy głębokich doświadczeń, nie jest trudno to zrozumieć. Bóg pragnie, żeby spalane było kadzidło. Potrzebuje, żeby Chrystus wznosił się do Niego. W modlitwach i wraz z modlitwami, które zanosi Mu Jego Kościół. To zaspokoi Jego serce i zrealizuje Jego zamysł. Po prostu zastanówcie się nad spotkaniem z Panem. Tego dnia będziemy wszyscy w bojaźni i drżeniu. Spotkamy się z Panem. Ale Pan nie gra z nami. Jeżeli potrzeba, żebyś coś oczyścił, uporządkował, chcę oświecić cię co do tego teraz. Nie będzie tego przed tobą ukrywał, żeby móc cię na to schwytać owego dnia. Nie jest taki. Ćwiczysz się zatem w odpowiedzi na Jego łaskę i prowadzisz życie stosowania Go jako ofiarę. Teraz znajdujesz się przed Nim i On mówi: mam zapis tak wielu zanoszonych przez Ciebie modlitw, które zaspokajały Boga. Twojego działu w modlitewnej posłudze Kościoła, która realizowała odwieczny Boży zamysł. Naprawdę byłeś moim współpracownikiem. Teraz będziesz moim współkrólem. Panu Zależy na czymś takim. Tego szuka. Pozwólmy mu zatem być dla nas czymkolwiek wie, że potrzebujemy, żeby dla nas był. Pewnego dnia moje życie z Panem zaczęło być proste. Gdy zdawałem sobie sprawę z czegoś, gdy zostawałem co do czegoś oświecony, zajmowałem się tym. Ale ostatecznie powiedziałem mu: nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, czego potrzebuję. Proszę, troszcz się o mnie zgodnie ze swoim zrozumieniem mojej bieżącej sytuacji. Jedną rzeczą, którą rozumiem, jest to: potrzebuję Chrystusa. Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa. Chrystusa, który jest arką, jest stołem na chleby obecności, jest świecznikiem, jest obmywalnią, wszystkimi ofiarami. Okej, teraz przechodzimy do czwartej części, która zawiera w sobie kilka punktów odnoszących się do nas w bardzo praktyczny sposób. Następnie przejdziemy do słowa na zakończenie. Wciąż wszyscy mamy jasność, że przed nami miękkie lądowanie, bez turbulencji. I myślę, że możemy nawet wylądować troszeczkę przed czasem. Mówię, możemy. Potem będziemy mogli zakończyć spotkanie w szczególny sposób, w dwóch etapach. Zobaczycie. Czwarty punkt rzymski. Dwa ołtarze, ołtarz z brązu i złoty ołtarz kadzidlany, są ze sobą blisko powiązane w naszym duchowym doświadczeniu. A Księga Wyjścia, rozdział 40, wersety 5 i 6, umieszczają je obok siebie. To ma duchowe znaczenie. Zmierzamy tutaj zatem ku temu, żebyśmy uczyli się prowadzić życie dwóch ołtarzy. Żeby było to główną częścią naszego codziennego życia. Uczymy się uświadamiać sobie, że na ołtarzu z brązu, który służy odkupieniu, Bóg rozprawił się ze wszystkim, co negatywne we wszechświecie. I odnosi się to praktycznie względem nas. Nic negatywnego nie może przedostać się przez krzyż. Gdy wróg cię dręczy, możesz mu powiedzieć: szatanie, nie wiem, co z tobą zrobić. Zapraszam cię, chodź wraz ze mną do ołtarza, który kładzie kres. Skontaktuję się z Chrystusem, który zniszczył cię przez swoją śmierć. Doświadczę teraz Chrystusa, który uczyniony został dla mnie grzechem. Będę doświadczał Chrystusa, który wyrzucił cię, władcę tego świata. Ale ołtarz na dziedzińcu zewnętrznym służy ołtarzowi kadzidlanemu. To, co dzieje się na ołtarzu z brązu, ma głównie charakter prawny. Lecz stanowi to podstawę wszystkiego. Zobaczymy pod koniec, że zawsze zaczynamy tutaj. Zaczynamy od Jego drogocennej krwi, Jego wszechzawierającej śmierci. Od Chrystusa, który jest ofiarami rozwiązującymi wszelkie nasze problemy, co pozwala Bogu uzyskać wolną drogę i mieć z nami społeczność. I te dwa ołtarze, ołtarz do składania ofiar i ołtarz kadzidlany, są ze sobą ściśle powiązane w naszym doświadczeniu. Musimy zobaczyć, w jaki sposób dwa ołtarze, ołtarz z brązu i złoty ołtarz, są ze sobą powiązane. Na trzy sposoby. Jeden. Dwa ołtarze łączy ze sobą namaszczenie. Namaszczenie symbolizuje Boże poruszanie. Według Bożego poruszania złoty ołtarz i ołtarz z brązu są ze sobą powiązane. Łączy je namaszczenie. Ale chcę położyć nacisk na dwa inne sposoby powiązania. Dwa ołtarze są powiązane ze sobą krwią ofiary za grzech. W dniu zadośćuczynienia składano w ofierze najważniejszą ofiarę za grzech. Po przelaniu krwi ofiary, tą krwią z ołtarza z brązu mazano cztery rogi ołtarza kadzidlanego. Krew zadośćuczynienia powiązała ze sobą te dwa ołtarze. Teraz niech Pan nas przykryje. Ale w ciągu tych sześciu dni wróg został obnażony i zastosowane zostało wobec niego zwycięstwo Chrystusa. Myślę, że święci uzyskali motywację. Teraz tak wielu z nas pragnie modlić się przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Nasza istota tego pragnie. Oto jeden z podstępów wroga, do którego prawdopodobnie będzie chciał wciągnąć wielu z nas, jeżeli nie nas wszystkich, przypuszczając kontratak. Będzie nas kusił w pewien sposób i w określonym czasie. Znamy nasze słabości, upadamy, następnie potępiamy siebie. Wtedy też oskarża nas wróg. Mówi: i co, miałbyś się teraz modlić? Nie kwalifikujesz się do tego. Co dzisiaj zrobiłeś? Co zrobiłeś? Teraz zamierzasz przyjść i się modlić? Jesteś skończony. No, nie, wrogu. Ty jesteś skończony. Oni zwyciężyli go dzięki krwi baranka. Nie wyznaję niczego wrogowi. Wyznajemy Bogu i musimy wyznawać. Bóg jest związany swoją sprawiedliwością i musi nam przebaczyć. Nie ma wyboru. Pierwszy list Jana 2:1 mówi, apostoł mówi: małe dzieci, piszę do was, abyście nie grzeszyli. Ale jeżeli ktoś zgrzeszy, mamy adwokata u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Zaczyna występować w naszej obronie. Ostatecznie więc nasza wiara w Jego krew będzie wzmocniona. I zrozumiemy, że to krew Jezusa dokonująca przejednania, którą pomazano rogi ołtarza kadzidlanego, daje nam prawo. Prawo do tego, żeby tu być. Co mówi Księga Objawienia 22:14 w Twojej Biblii? W mojej Biblii jest napisane: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia. Nie jest napisane: błogosławieni, którzy nigdy nie brudzą swych szat. Błogosławieni są ci, którzy piorą. Przeczytajcie 7 rozdział Księgi Objawienia. Przed Bożym tronem stoi tłum. W jaki sposób się tam znaleźli? Ponieważ zostali obmyci w krwi baranka. Dick, teraz moja kolejna pieśń. Tak, już krew obmyła mnie. Duszę oczyszczająca krew. Moje szaty dziś bez skazy są. O tak! I już jestem dziś biały jak śnieg. List do Hebrajczyków mówi nam: mając odwagę, by wejść do świętego świętych przez krew Jezusa. Punkt trzeci. Oba ołtarze były ze sobą powiązane ogniem, który spalał ofiarę. Ogniem. Istniało prawo ofiary całopalnej. Ogień miał zawsze płonąć na ołtarzu. Nie miał nigdy zgasnąć. Kiedy zatem niesiono ten ołtarz, tak jak może to mieć miejsce w waszym przypadku w Europie, gdy wkładasz drążki na ramiona i niesiesz świadectwo, ogień zawsze płonie na ołtarzu. Ogień ten przyszedł z niebios i połączył się z ofiarami. Ten sam ogień kapłani przenieśli do ołtarza kadzidlanego i ogień ten spalał kadzidło. Ale w tym miejscu musimy powiedzieć coś jeszcze. Jesteśmy wciąż na szkoleniu i wciąż odbywa się doskonalenie. Szczególnie wobec tych, którzy dają się ponieść naturalnemu entuzjazmowi, naturalnemu podekscytowaniu. Są emocjonalni w sprawach duchowych lub tych, którzy posiadają naturalną sympatię, która koliduje z Bożym zarządzaniem. Musicie sobie uświadomić, że istnieje coś, co nazywa się obcym ogniem. Dwaj kapłani, synowie Aarona, Nadab i Abihu, napełnili swoje kadzielnice i dodali do nich ognia. Lecz nie był to ogień z ołtarza i natychmiast umarli. Pan pouczył Mojżesza i Aarona, szczególnie Aarona, nie wzburzaj się z powodu tego, że coś takiego stało się z twoimi synami. Inni będą płakać. Nie wtrącaj się w to, jak Bóg przeprowadza swoje zarządzanie. Proszę zatem, nauczcie się, na czym polega różnica między świętym ogniem a obcym ogniem. Ci, którzy uczą się modlić przy złotym ołtarzu kadzidlanym, mają ogień, który płonie. Ich duch zawsze płonie. Ale nigdy nie odczuwasz u nich naturalnego entuzjazmu, naturalnego podekscytowania, bezgranicznej emocjonalności, różnego rodzaju naturalnych sympatii. Nie. Nie tak dawno temu byłem świadkiem sytuacji, gdzie po spotkaniu dwóch drogich świętych, umiłowanych świętych, starszych świętych, są tutaj od dziesiątków lat, było zaniepokojonych z powodu czegoś i chcieli to wyrazić. I w tym nie było kłopotu. Kłopot był w tym, że byli w swoim upadłym ciele, w swoim ja, było to grubiańskie, było to haniebne. A podłożem tego była ich naturalna sympatia wobec osoby, co do której Pan poprzez swoje ciało podjął pewne działania. Było więc obecne silne odczucie naturalnej sympatii albo naturalnej gorliwości. Nie obawiamy się uczuć, które są odnowione i wyrażają dowolne odczucie, jakie Chrystus chce wyrazić z wewnątrz nas. Nie jesteśmy posągami, ale nie ma miejsca na obcy ogień, naszą naturalną gorliwość, niekontrolowane uczucia. Jedyny ogień, jaki można było użyć do spalania kadzidła, to ogień z ołtarza z brązu. Ogień, który stąpił z nieba. Nie wolno było palić obcego ognia na ołtarzu kadzidlanym, by spalać nim kadzidło. Prawdopodobnie nauczycie się tego, jak nauczyli się wasi starsi bracia, robiąc to. Nauka przez robienie tego. I prawdopodobnie popełnicie trochę błędów. Ale Pan jest miłosierny i potem zdacie sobie sprawę, dlaczego po tym, jak modliłem się tak żarliwie, gdy skończyłem, czułem się martwy w swoim duchu. No, obcy ogień sprowadza śmierć. Im bardziej byłeś podekscytowany, tym więcej wchodziło śmierci. Ale nie musisz powtarzać tej lekcji. Pozostawia to na tobie niezatarte wrażenie. Pan znosił nas, zatem my będziemy wyrozumiali wobec was. Jednocześnie nazwiemy obcy ogień po imieniu i rozpoznamy, uznamy święty ogień. B. W naszym doświadczeniu musi mieć miejsce spalanie i wznoszenie się z ołtarza z brązu i złotego ołtarza kadzidlanego. O, Pan pragnie to ujrzeć we wszystkich kościołach i we wszystkich nas. Dym unoszący się z ofiary całopalnej, kadzidło unoszące się ze złotego ołtarza kadzidlanego. Palenie zarówno na ołtarzu z brązu, jak i złotym ołtarzu kadzidlanym wydzielało miłą woń, która unosiła się do Boga i go zaspokajała. Przy ołtarzu z brązu mamy do czynienia ze słodyczą Chrystusa w Jego śmierci, co służy odkupieniu nas, położeniu nam kresu i zastąpieniu nas. Przy złotym ołtarzu kadzidlanym mamy do czynienia ze słodyczą Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu, co służy przyjęciu nas. Gdy modlimy się przy złotym ołtarzu kadzidlanym, w naszej modlitwie nie powinno być ani obcego ognia, ani obcego kadzidła. Mieć obcy ogień w modlitwie to mieć jakiś motyw, który jest naturalny i z którym nie uporał się krzyż. Mieć obcy ogień w modlitwie to zanosić modlitwę, która nie jest powiązana z Chrystusem. Wychodzi z nas coś innego niż Chrystus. Szczególnie, nie muszę mówić co szczególnie, to wystarczy. Gdy jesteśmy jedno z Panem przy ołtarzu kadzidlanym i wstawiamy się za innych oraz Pańskie sprawy, nasza modlitwa jest dla Boga wonnym kadzidłem. Teraz, to już prawie przyłożenie piłki, ostatni ruch. Mam coś na sercu, czym chcę się podzielić, co czuję będzie takim łagodnym, spokojnym, wyciszającym, jasnym i mam nadzieję pomocnym słowem na zakończenie. O tym, w jaki sposób możemy rozpocząć lub kontynuować, jeżeli już rozpoczęliśmy, praktykowanie w swoim życiu tych wspaniałych rzeczy, o których słyszeliśmy w tym tygodniu. Innymi słowy, w jaki sposób prowadzić życie, które charakteryzuje się dwoma rzeczami? Jest życiem dwóch ołtarzy i życiem trzech etapów modlitwy. Jest to coś, w co wszyscy możemy wejść od razu. Wspomniałem już do pewnego stopnia o dwóch ołtarzach oraz o związku między nimi. Jeden służy odkupieniu, stanowi podstawę do tego, żeby móc wejść do przybytku i być przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Ołtarze te łączy ze sobą namaszczenie, krew i ogień. Ale jest drogocenny werset w psalmie, bardzo poruszający. Werset ten pokazuje, w jaki sposób te ołtarze są czynnikiem powodującym, że Boży dom jest pełen uroku. To psalm 84, werset 4. U Twych ołtarzy nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa swoje młode. Okej, to poezja. Nie pytajcie mnie więc, w jaki sposób wróble dostają się do przybytku. To jest poezja. Przy okazji, jak myślicie, kim są wróble? Nie poproszę braci, którzy siedzą przede mną, żeby wstali, ale te trzy rzędy braci, myślę, że jest ich 27, nie należą do oddziałów specjalnych. Stanowią stado wróbli. A za nimi są dwa rzędy jaskółek. Czas, abyśmy sobie uświadomili pewną rzecz odnośnie siebie. Jako wierzący jesteśmy mali i krusi. Bracia, gdy pojedziecie do Europy, nie myślcie, że jesteście orłem. Przyjdzie dzień, kiedy będziecie orłem. Ale to jeszcze nie teraz. I wiele musi się wydarzyć, zanim się to stanie. Nie jedźcie tam jako bohaterowie. Jestem z jednostki specjalnej. Mam tu do wykonania coś radykalnego. Gdy tylko przyjedziecie do Londynu, lećcie do ołtarza. Tam wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie. Wróbel i jaskółka symbolizują zatem wierzących, którzy są mali i krusi. Musimy to sobie w pewnym momencie uświadomić, nawet najsilniejsi spośród nas. Jeżeli brat Lee mógł zdawać sobie z tego sprawę, z pewnością i my musimy mieć to samo zrozumienie. Dom to miejsce odpoczynku, gniazdo to miejsce schronienia. W dniach, które nadejdą, będziemy potrzebować schronienia. A najbezpieczniejszym miejscem jest ołtarz z brązu, gdzie wróg nie może nas dotknąć. Tam się udajemy. To nasze miejsce schronienia, gdzie rozwiązany zostaje każdy problem, gdzie Pan upora się ze wszystkim, co negatywne. Gniazdo zatem to miejsce schronienia, dom to miejsce odpoczynku. Dzięki dwóm ołtarzom my, odkupieni, mamy gniazdo, schronienie i dom z Bogiem, gdzie odpoczywamy. Uczmy się tutaj żyć. Żyć tutaj codziennie, bez wyjątku. Nie wiem, jak to wygląda u was, choć intuicyjnie myślę, że wiem, ale ja nie potrafię rozpoczynać od ołtarza kadzidlanego. Muszę rozpocząć od ołtarza z brązu. Teraz przechodzę do drugiej kwestii. Oprócz prowadzenia życia tych dwóch ołtarzy, potrzebujemy życia wypełnionego trzema etapami modlitwy. Odkryłem to zupełnie niedawno w książce zatytułowanej Kapłaństwo. Nie wiem, gdzie byłem przez te wszystkie lata. Posłuchajcie jeszcze tego i tym zakończymy. Modlić się oznacza stosować w swoim życiu Chrystusa, który jest wszystkimi ofiarami. Prawdopodobnie wielu z nas praktykuje to każdego dnia. Inni jeszcze nie. W porządku, to nie osąd, to po prostu fakt. Ale te podstawowe ofiary, ofiara całopalna, ofiara z pokarmów, ofiara czyniąca pokój, ofiara za grzech, ofiara za wykroczenie, plus ofiara kołysania, ofiara podnoszenia, ofiara z napojów, rozwiązują wszystkie moje problemy. Moje ciało wciąż jest w starym stworzeniu. Jestem wciąż ciałem grzechu, ale Chrystus jest moją ofiarą za grzech, moją nieograniczoną ofiarą za wykroczenie. On i tylko On jest całkowicie dla Boga, jako ofiara całopalna. Jest ofiarą czyniącą pokój. Jest jedynym normalnym człowiekiem. Jest ofiarą z pokarmów. Jest ofiarą kołysania w zmartwychwstaniu. Ofiarą podnoszenia we wniebowstąpieniu. Jest wylanym winem, które rozwesela Boga i człowieka. Modlić się oznacza radować się Chrystusem, który jest pokarmem. Najpierw zatem modlimy się przy ołtarzu z brązu. Podchodzimy do niego, zdając sobie sprawę, że wciąż jesteśmy ciałem grzechu. Potrzebujemy oczyszczenia jego krwią. Mogę modlić się w taki sposób. Panie, zastosuj swoją krew względem mnie zgodnie z Twoim jej zrozumieniem. Panie, zastosuj swoją krew względem mnie zgodnie z Twoim zrozumieniem jej mocy, zalet, wartości, władzy i skuteczności. Oczyść mnie, Panie, oczyść mnie. Wciąż żyję dla siebie samego, gdy przebywam w sobie samym. Ty jesteś moją ofiarą całopalną. Potem idziemy do stołu i modlimy się słowem i świeci na nas światło świecznika. Karmimy się w ten sposób. Następnie modlić się to wypowiadać coś z Chrystusa z głębin swej istoty. To wyrażać Chrystusa, który jest wonnym kadzidłem unoszącym się do Boga. Trzy etapy modlitwy. Droga otwarta jest dla nas wszystkich. Rozpoczynamy na dziedzińcu zewnętrznym przy ołtarzu z brązu. Doceniamy skuteczność wszechobejmującej śmierci Chrystusa. Jeżeli nauczymy się stosować Chrystusa, który jest ofiarami w swojej modlitwie, to wyniesie nasze życie na wyższy poziom. Następnie modlimy się w inny sposób. Przychodzimy do Słowa, karmimy się Panem, zostajemy przez Niego oświeceni. Teraz jesteśmy nakarmieni i możemy podejść do ołtarza kadzidlanego i uświadamiamy sobie. Jest w głębi naszego ducha coś z Chrystusa, co możemy teraz wypowiedzieć w modlitwie i kadzidło unosi się do Boga. Tak więc, moi umiłowani bracia i siostry, wylądowaliśmy. Uczmy się, praktykujmy prowadzenie życia dwóch ołtarzy oraz życia trzech etapów modlitwy coraz bardziej i coraz bardziej, aż sprowadzimy Pana z powrotem. Poświęćmy teraz około minuty na modlitwę z osobą obok, a następnie zobaczymy, co nastąpi dalej.